Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Janna Włodarska wspomina, że kiedyś nie mając innego wyjścia na balkonie w Gdańsku uprawiałam swego czasu pomidory, fasolkę, paprykę, groszek, cebulę, rzodkiewkę, nie wspominając o różnorodnych ziołach, które opanowały też kuchenny parapet. A dziś mieszka na Żuławach pod Elblągiem i napisała książkę. Samowystarczalni w domu i ogrodzie, niezależnie i bliżej natury. Oto kawałek świata Janny Włodarskiej. Mamy rozmawiać o samowystarczalności. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam.
A tu nagle pompa, jak się okazuje, przestała działać.
No cóż, jesteśmy na wsi, w domu, jak to mówią nasi przyjaciele, pośrodku niczego, więc zdarzają się różne rzeczy, które trzeba lepiej lub gorzej ogarnąć. Przeżyjemy.
To jak to sobie wymyśliłaś to życie na wsi?
Trochę sobie wymyśliłam. Wymyśliłam je sobie dawno, dawno temu, będąc młodszą nastolatką, kiedy to moja mama zakochała się w panu.
Aż tak?
Tak.
Dawno?
Bardzo dawno. Który miał gospodarstwo na Wysoczyźnie Elbląskiej. Stary dom, kilkanaście pokoi, stary sad z murowaną czerwoną kuźnią. Bezmiar hektarów dookoła, niedaleko do lasu, mnogość zwierzyny różnego rodzaju, roślin, bogactwo przyrody. I jakby atmosfera tego domu i całe to otoczenie ukierunkowało mnie na całe życie już. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta myśl, a może by się tak wynieść na wieś. No i się wynieśliśmy 12 lat temu.
A jak do was jechałem, to myślałem sobie, o jak tu płasko, wokół pustka. Taki samotny dom stojący w polu.
Ale to jest cudowne właśnie, ponieważ jak
przerażające.
Się... Ależ skąd? Uspokajające, dające mnóstwo inspiracji. Spójrz na ten horyzont, na ten żuławski bezkres. Tutaj nie ma granicy. To jest synonim...
A tak to czujesz, tak?
Tak. Dla mnie to jest synonim nieograniczonych możliwości. Wszystko można. Tak jak z tym horyzontem. On się po prostu nie kończy. Możliwości też.
To ja jestem chyba niemądry. Bo trochę inaczej o tym dalekim horyzoncie myślałem.
Ja myślę, że wszystko zależy od naszego podejścia. Można mieć szklankę do połowy pustą. Można mieć szklankę do połowy pełną. I można w ogóle nie mieć szklanki.
A ty nie miewasz?
Ja zwykle mam szklankę dosyć zapełnioną, powiedziałabym.
I to był taki życiowy eksperyment, czy można żyć trochę samowystarczalnie, tak?
Tak, natomiast do tej samowystarczalności dochodzi się pomału. To nie jest tak, że wyprowadzimy się na wieś i nagle jesteśmy absolutnie samowystarczalni. Ponieważ do tej samowystarczalności po pierwsze potrzebujemy trochę umiejętności, po drugie potrzebujemy choćby ogrodu, żeby mieć swoją żywność, swoje warzywa, kupować jak najmniej. Chociaż w dzisiejszych czasach być tak kompletnie samowystarczalnym, to jest praktycznie niemożliwe.
Ten kontakt ze światem jest potrzebny po prostu.
Po pierwsze jest potrzebny...
Państwo słyszą, Jannie zmienił się głos, dlatego tak, że właśnie tu przetuptał nam po stole kot. A ty masz kotów?
Siedem, ponieważ ja jestem kociarą.
Zaczął się przytulać.
Tak, no to
polizywać.
Jest Macbeth królu.
Aha. Siedem kotów?
Siedem. Ja jestem kociarą. U mnie to jest rodzinne, bo moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to jest mój dziadek, chłop 2 metry, taki solidny, w kraciastej niebieskiej koszuli. I małe kotki, które wówczas miała kotka nasza domowa, jakby tak dziadkowie wchodziły pod mankiet w rękaw tej koszuli, przemieszczały się w tym rękawie i wychodziły mu pod szyją z wnętrza koszuli po prostu. I to jest moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Ja jestem genetycznie obciążona, jeśli chodzi o koty.
A jak one żyją z psami?
Doskonale, ponieważ...
Są też dwa ogromne, wielkie psiska.
Razem jakieś 110 kilo psa. Mhm. Bernańskie psy pasterskie. Jestem ogromną miłośniczką tej rasy. To są fantastyczne psy, które potrafią być zarówno towarzyszami, jak i potrafią też obronić. Oczywiście, że tak, bo one to mają w instynkcie. To są psy pasterskie. One swojego stada będą bronić. No ich stado to ja i koty w tym momencie.
Wiesz, to wróćmy do tej idei samowystarczalności. Chyba współcześnie ta idea do końca nie jest możliwa do przeprowadzenia.
Są tacy kamikadze, którzy próbują. Grupy na portalach społecznościowych, gdzie ci ludzie sobie radzą, w jaki sposób osiągnąć tą maksymalną samowystarczalność. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy być całkowicie samowystarczalni, no to co? Sami robimy prąd. Mamy własną studnię, oczywiście zasilaną rzeczonym własnym prądem, tak? Musimy w jakiś sposób pozyskiwać pieniądze. Nie da się żyć bez pieniędzy. Nawet jak mamy tą ideę samowystarczalności postawioną na bardzo wysokim poziomie.
To od czasu do czasu jakiś garnek trzeba kupić.
A to garnek, no samochód, no nie będziemy jeździć wozami konnymi po mieście, prawda?
Skąd we mnie taka idea samowystarczalności, żeby o niej z tobą porozmawiać? Dlatego, że ty po pierwsze napisałeś książkę Samowystarczalni w domu i w ogrodzie, a po drugie tak dużo rzeczy robisz samodzielnie, że to jest zadziwiające. Bo że pieczesz chleb to sprawa oczywista, wiele osób piecze chleb.
Tak, no piekę chleby to właściwie piekę od dzieciństwa.
Bo od dzieciństwa?
Można tak powiedzieć, najpierw jako asystentka mojej babci, która piekła zawsze wtedy, kiedy miała napięcie. Babcia charakter miała dosyć ognisty, więc napięcie miewała często. W związku z czym chleb...
Napięcie wewnętrzne, tak?
Napięcie wewnętrzne, dramatyczne napięcie wewnętrzne, powiedziałabym nawet.
Ona na uspokojenie piekła chleb.
Tak, ponieważ mówiła, że te atawistyczne, pierwotne czynności, ten zapach pieczonego chleba bardzo ją uspokajają. Ja też wtedy, kiedy jestem
pod denerwowana,
kiedy miewam napięcie, to mój mąż mógłby na ten temat więcej powiedzieć. Wówczas piekę chleb. Zdarza się, że mogę tym chlebem pół wsi obdzielić.
Wędzisz i robisz wędliny.
Ja jem bardzo mało mięsa. Długo byłam wegetarianką, tylko niestety mój lekarz powiedział, że muszę od czasu do czasu przynajmniej...
Trochę żelaza, tak? Pojeść?
Tak. Tak, bo już nie było wesoło po prostu. Mój organizm nie jest przystosowany do tego, żebym była całkowitą wegetarianką, że już nie wspomnę o weganizmie. A nie lubię kupnych wędlin, bo po prostu mi to nie smakuje w ogóle. Jak człowiek nie jadł mięsa w żadnej postaci przez ileś lat, to ja wybrałam, żeby nauczyć się przygotowywania własnych wędlin, no i kiełbas, bo już kupnej kiełbasy to już nie tknę. Natomiast jak już zaczniemy jeść te swojskie wyroby, a jeszcze własne, jak dokładnie wiemy, co tam jest, co my tam daliśmy, jakie daliśmy przyprawy, czy dawaliśmy jakieś konserwanty, czy nie dawaliśmy, bo to też różnie z tym bywa, czasami dodajemy przecież, na przykład odrobinę saletry, to potem już nam te kupne wędliny, takie zwykłe, sklepowe, po prostu nie smakują, bo to jest zupełnie co innego.
No dobrze, z tobą można nieskończoność o tym, co ty robisz, bo więcej robisz niż nie robisz, ale ty jesteś właściwie królową serów.
Właściwie tak.
Sery, z tego słyniesz.
Sery to jest coś, co zaczęłam robić najprędzej, zaraz po chlebie. A wszystko się wzięło z mikrobiologii.
To znaczy?
To znaczy na studiach zafascynowały mnie bakterie kwasu mlekowego i cała ta mikrobiologia i biochemia sera.
To jakie te studia kończyłaś?
Biologię i filologię polską.
Aha, biologię i filologię polską.
Tak.
Rzadko zdarza się taki kierunek.
Ale to wszystko wynikało z tego, że zawsze interesowała mnie właśnie biologia, bo ja lubię rozumieć procesy i jakby chciałam zrozumieć, jak to się dzieje, że niby mamy mleko i podpuszczkę i w zależności od tego, co robimy, nawet z tymi samymi mieszankami bakterii, wychodzą nam całkiem inne sery. I to była jedna z przyczyn, że zajęłam się serowarstwem, A druga, no to po prostu chciałam mieć dobre sery.
I teraz to twoje życie wygląda troszeczkę tak, że ty robisz warsztaty. I serowarskie, i wędliniarskie, i pieczenia chleba, i jakie tam jeszcze? A koty gadają.
Koty, ja muszę je wypuścić. Macbeth, wychodzisz czy nie, królu?
To koty są panami domu.
Oczywiście, że tak. Ja jestem tylko służba. Ja tu jestem od tego, żeby kuwety były czyste, wpuścić, wypuścić. Wszystko na temat.
Ale straciłem wątek. To twoje życie wygląda tak, że ty w weekendy robisz warsztaty?
Robię warsztaty i szkolenia różnego rodzaju, ucząc tej samowystarczalności, bo to nie są tylko warsztaty serowarskie. Ja robię też warsztaty wędliniarskie, zielarskie, zielarsko-kosmetyczne, zielarsko-kulinarne, ogrodnicze, czyli w jaki sposób nasz ogród może działać, takie trochę ogrodowe perpetuum mobile.
Prowadzisz ogród permakulturowy.
No niekoniecznie permakulturowy, bo permakultura to jest dużo szersze pojęcie. Ja prowadzę ogród ekologiczny i naturalny, zbliżając się do permakultury.
I to jest dla mnie przepis na samowystarczalność.
Mam własne warzywa, własne zioła. Nie tylko te uprawowe, również te dziko rosnące, które sobie udało mi się zaszczepić w ogrodzie. Stąd mogę pozyskiwać na przykład zioła do serów.
Znalazłaś tego rodzaju równowagę, bo w tygodniu to ty sobie tutaj mieszkasz i robisz swoje. Prowadzisz wiejskie życie.
W większości tygodni tak. W środku tygodnia jestem zwykle w domu. Zazwyczaj zajmuję się właśnie rzeczonym ogrodem, zwierzakami. No piszę. Wiadomo, bo również piszę kolejną książkę, piszę artykuły, więc też to. No i robię różne rzeczy. Napisać.
I to jest twój kontakt z tym światem zewnętrznym. Warsztaty, książki, pisanie?
Warsztaty, książki, pisanie, spotkania z czytelnikami, no ale również prowadzę stowarzyszenie wiejskie, więc też i tutaj z sąsiadami się widujemy, komunikujemy często. Jakby no ja nie mieszkam na całkowitym od ludzi, ja mam do Elbląga mam 20 minut max, do Pasłęka 9, więc wsiadam w samochód, chwila, moment, jestem między ludźmi. A ten kontakt z ludźmi jest właściwie w każdej chwili.
Bo samowystarczalność to jest też pytanie, na ile ludzie mi są potrzebni.
Tak.
Ludzie jak ten chleb, jak te wędliny, wiesz, trochę.
Tak, trochę trudno byłoby żyć bez kontaktów międzyludzkich, a i tak mamy je w tej chwili przecież ogromnie ograniczone. Natomiast fajnie jest się tą swoją samowystarczalnością podzielić, tymi umiejętnościami, które człowiek wypracował przez ileś lat. I to jest zawsze dla mnie ogromna przyjemność, kiedy widzę, jak na przykład ludzie, którzy byli na warsztatach, otwierają serowarnie, zmieniają całe swoje życie. To jest dla mnie najpiękniejsze.
Ale fajnie jest spotkać pokrewne dusze, tak po prostu.
Tak, a w ogóle najfajniejsze jest to, że tak jak ja prowadzę te warsztaty i szkolenia, no to już będzie z 7 lat, coś koło tego. Stworzyła się taka, powstała fantastyczna grupa ludzi z tych warsztatów. Oni się nie znali wcześniej, oni uczestniczyli w różnych warsztatach. Wymieniają doświadczenia, spotykają się też i my się czasami spotykamy już całkiem prywatnie. I to jest piękne, że powstała taka społeczność pasjonatów.
Ale jak ty to zrobiłaś? Że nie robisz tego wszystkiego lokalnie, tylko ty właściwie z tymi warsztatami to jeździć po całej Polsce.
Nawet nie tylko po Polsce. Zdarzało się, że byłam we Włoszech z warsztatami też. Byłam na Słowacji.
No, ale bardzo często pędzisz na południe gdzieś tam,
tak,
nie wiem, pod Zakopane.
Przede wszystkim Polska. No teraz jeszcze przed lockdownem jeszcze miałam niewielką grupę w Koniakowie na przykład. Tam też bardzo wzrasta popularność serowarstwa. A lokalni górole, którzy robią sery, no tak niekoniecznie chcą się dzielić swoją wiedzą. A dwa, no ja...
Ty psujesz rynek.
Niekoniecznie, ponieważ zdarza mi się też jeździć na takie szkolenia po prostu do istniejących serowarni, którzy chcieliby wprowadzić na przykład nowe sery. Ale nie potrafią ich robić, bo robią tylko te lokalne, wytwarzane z dziada pradziada. A jak chcą wprowadzić coś nowego, to im to czasami nie wychodzi. I wtedy ja jadę I są nowe sery na rynku.
Bo ty podobno tworzysz i to najbardziej lubisz, tworzyć nowe sery.
Tak, to jest, to sprawia mi największą przyjemność. Ja dlatego nie mam serowarni takiej sprzedażowej, bo klient oczekuje pewnej powtarzalności produktu. Ja lubię poeksperymentować, lubię tworzyć swoje własne mieszanki bakterii. Sprawdzam, w jakich temperaturach określone szczepy bakterii dadzą mi określony efekt w serze. No i tak metodą prób i błędów dochodzę do jakichś wyników.
My tak powolutku dochodzimy do końca tego naszego spotkania, co mnie bardzo martwi i niepokoi. A przecież telefonicznie umawialiśmy się na zupełnie inny temat. Mieliśmy mówić o świętach handmade.
No tak, ale święta handmade
własnej
to
roboty.
Są wędliny, sery, jajca malowane naturalnymi barwnikami, bo nie musimy kupować przecież barwników chemicznych. To ja może tak krótko powiem, jaka roślinka do jakiego koloru i co z tym zrobić.
To ja już podnoszę rękę, że ja wiem, cebula to brązowy kolor, podobno burak na czerwono barwi, tak?
Burak da nam bardziej kolor różowy.
Ale właściwie na tym buraku kończy się moja wiedza.
Poza tym możemy użyć czerwonej kapusty, która, uwaga, uwaga, da nam dwa kolory. Możemy zrobić dwa kolory z jednego wywaru z czerwonej kapusty. Oczywiście kapustę trzeba drobno poszatkować, pogotować ją z godzinkę, odcedzić i to będzie nasz barwnik. I teraz, jeżeli podzielimy to na pół i do jednej połowy dodamy sobie sodę oczyszczoną, będziemy mieć zielone jajka, takie nasycone. A jak nie dodamy, to będziemy mieć niebieskie.
To poczekaj, to już mamy brązowe jajka, to już mamy różowe jajka, tak?
Tak.
To już mamy niebieskie
zielone
jajka
i
zielone.
I żeby uzyskać żółciutkie, musimy zrobić taki sam wywar z kurkumy, koniecznie z dodatkiem soli. Bez soli nam nie złapie. I wkładamy do wszystkich tych barwników roślinnych, wkładamy jajka już ugotowane, do gorącego takiego wywaru i zostawiamy w zależności od tego, jakie nasycenie barwy chcemy zostawić, no ale minimum ze 2 godziny.
Aż tak?
Tak, ponieważ one łapią wolniej. A żeby zrobić jasno zieloniutki kolorek, to możemy sobie kupić taki zielony jęczmień, z tego zrobić taką zieloną pulpę, dolać wody, pogotować, odfiltrować i w to wrzucić jajka. Dodać ałun, będzie się lepiej trzymało. I możemy się tym pobawić. Możemy też sobie znaleźć, już są pierwsze listki, możemy sobie przed barwieniem przyłożyć mokry listek jakiejś tam roślinki ładnej do jajka i zapakować go w kawałek pończoszki. I jajko wtedy wkładamy w tej pończoszce. I będziemy mieć niezabarwiony odcisk listka. Gotowe pisanki.
A proszę bardzo, tylko zwróćcie Państwo uwagę, ile to wszystko wymaga pracy.
Ja wiem, czy to jest praca.
Ostateczne pytanie brzmi, robienie tych wędlin, robienie serów, pieczenie chleba, to wszystko wymaga pracy.
No wszystko
wymaga
pracy.
Czy warto? O to jest pytanie.
Warto. No i przede wszystkim, jeżeli mamy jakiś pomysł na życie, myślimy o tym, żeby przeprowadzić się na wieś, a bardzo dużo osób myśli o tym ostatnio, dostaję mnóstwo maili na ten temat, to eksperymentując troszeczkę z różnymi rzeczami, nawet jeszcze długo, długo zanim się wyprowadzimy, jesteśmy w stanie wytyczyć tą swoją nową ścieżkę. Zastanowić się, co będziemy najbardziej lubili robić, żeby na tym zarobić, bo jakoś zarabiać trzeba. Tak, żeby ta praca też stała się przyjemnością. No to jest takie moje motto życiowe, że szkoda życia na pracę, której się nie lubi. Trzeba lubić to, co się robi i wtedy to życie jest pełniejsze.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.